Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, ojciec Zdzisław. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawia słuchających Radia Maria na rozmowach niedokończonych, można powiedzieć, to już jest dzisiaj część druga. A gościem naszym jest pan profesor dr Michał Seweryński, były minister w latach 2005-2007, minister edukacji narodowej oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego. Chcę też zaznaczyć, że w latach 1996-2006 pan profesor doktor habilitowany Michał Seweryński był też członkiem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich. Bardzo serdecznie ponownie witamy na antenie Radia Maryja pana profesora.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, może nie zaczniemy od tego, co było w tej części też i telewizyjnej, ale ja wiedziałem, sobie dzisiaj dopiero przypomniałem, że rzeczywiście przez wiele lat pan profesor cieszył się szczególnym zaufaniem Ojca Świętego, skorał osobiście taką nominację na członka Papieskiej Rady do Spraw Świeckich otrzymał. Może warto też w tym klimacie nieustannego dziękczynienia, jutro chociażby też cały Episkopat Polski u stóp Jasnogórskiej Pani będzie dziękował za beatyfikację Jana Pawła II. Może warto się podzielić też osobistymi wspomnieniami związanymi z Janem Pawłem II, błogosławionym.
No ja jestem oczywiście niezwykle zaszczycony cały czas jeszcze, chociaż to już przeszłość, 10 lat pracy w tej Radzie, że mogłem tam zostać powołany, bo to nie jest wybór demokratyczny, tylko osobiste powołanie Ojca Świętego. To dało mi możliwość poznania chrześcijaństwa, katolików z całego świata, ze wszystkich kontynentów. To była wspaniała lekcja, spotkanie z nimi o tym, jak chrześcijaństwo wygląda na innych kontynentach. Tam sobie uświadomiłem bardzo szybko, że my tutaj w Polsce mamy takie szczególnie polonocentryczne i europocentryczne spojrzenie na Kościół katolicki. A on przecież funkcjonuje, istnieje, żyje w innych warunkach w Azji, jeszcze w innych w Afryce czy w Ameryce Południowej. To warto wiedzieć, to bardzo kształcące, a jednocześnie mieć to poczucie tej wielkiej światowej wspólnoty. Pomyśleć, że Kościół jest tam wszędzie obecny, niesie prawdę o Chrystusie i móc z tymi ludźmi rozmawiać, dołożyć swoje zdanie, swoją wypowiedź, to było to bardzo dla mnie wyróżniające i budujące. To ja to bardzo przeżywałem do dzisiaj jeszcze. No a do tego każde plenarne posiedzenie kończyło się zawsze audiencją specjalną Ojca Świętego, więc tych kontaktów było wiele i wspomnień jest wiele. Nie starczyłoby na pewno czasu, żeby mogło wszystkich opowiedzieć, ale to ja chowam w swoim sercu jako mój wielki skarb.
Panie profesorze, jeszcze może drugi moment. Tu jest mowa o Janie Pawle II, który darzył pana profesora wielkim zaufaniem. My w tej chwili też jako ekipa Telewizji Trwam, Radia Maria, powróciliśmy z Madrytu i nie ukrywam, w rozmowach, które też między dziennikarzami były, też na konferencjach prasowych, szczególnie z księdzem dyrektorem Federico Lombardi, była próba też oceny tych przemówień Ojca Świętego Benedykta XVI do młodych. I muszę powiedzieć, że sam ksiądz Federico Lombardi powiedział, że jest pod ogromnym wrażeniem przemówienia, jakie Ojciec Święty Benedykt XVI wygłosił w czasie spotkania z młodymi przedstawicielami hiszpańskich naukowców w Bazylice Klasztoru Świętego Wawrzyńca w Escurialu. Było to dokładnie 19 sierpnia. I myślę, że to już może też być łącznikiem z naszą audycją, ale to też i moja troszeczkę osobista ciekawość. Tam właśnie wypowiedział te słowa: w istocie uniwersytet był i jest nadal powołany, by zawsze był domem, w którym poszukuje się prawdy właściwej o sobie ludzkiej. Z tego względu nie przez przypadek to Kościół krzewił instytucję uniwersytetu, właśnie dlatego, że wiara chrześcijańska mówi nam o Chrystusie jako Logosie, przez którego wszystko się stało, oraz o bycie ludzkim stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. Ta radosna nowina odkrywa racjonalność w całym stworzeniu i postrzega człowieka jako istotę, która w niej uczestniczy i może rozpoznać taką racjonalność. I moja taka osobista też refleksja, chociażby z tym fragmentem Benedykta XVI, wypowiedziany do młodych naukowców, do młodych profesorów, czy wciąż czasami wielu ludzi nie dowodzi swojej ignorancji, kiedy mówi, że Kościół nie nadąża, kiedy właśnie za światem, gdy właśnie to Kościół i objawienie, które nieustannie interpretuje Kościół, pomaga właśnie iść naprzód z czasem. I właśnie to nie jest ta instytucja, ktoś nazywa ciemny Kościół czy średniowieczny, prawda, Kościół, a dowód istniejących istnienie uniwersytetów jest najlepszym dowodem, że właśnie Kościół zawsze mobilizował umysł ludzki, ale umysł, który zawsze szedł w parze z duszą ludzką.
Ta wypowiedź ojca świętego Benedykta XVI, że uniwersytet jest powołany do szukania i krzewienia prawdy, przypomina mi bardzo podobną wypowiedź właśnie zgłoszoną, wypowiedzianą do rektorów polskich uniwersytetów w 1996 roku przez naszego papieża błogosławionego Jana Pawła II. Tam była ta sama myśl. Nie przypadkiem głowa Kościoła katolickiego, kolejni papieże przypominają tę prawdę, to powołanie uniwersytetu, że jest stworzony na służenie prawdzie, bo to wynika właśnie z misji Kościoła. Kościół, jak powiedziano, nie zasklepił się w tym i nie zamknął ręki z tym skarbcem wiary, prawdy, wiary opartej na prawdzie i nie zrobił sobie monopolu na to nauczanie. Chciał, żeby człowiek poznawał Boga nie tylko poprzez wiarę i poprzez wierność Kościołowi, ale także, żeby, jak mówił Jan Paweł II, na skrzydłach rozumu także zbliżał się do Boga. I dlatego krzewił uniwersytety. Nie bał się wolnej myśli człowieka. Ten tak zwany ciemne średniowiecze, o którym uczono mnie w szkole we właściwym, wiadomym czasie, można się domyślić w jakim, to wcale nie było ciemne. To było średniowiecze, w którym Kościół budował uniwersytety i stworzył podwaliny pod kulturę uniwersytecką żywą do dzisiaj. Bo dzisiaj ta misja poszukiwania prawdy i głoszenia jej wśród ludzi to jest nadal misja uniwersytetu. Bez niej straciłby on swoją rację życia.
Panie profesorze, może tak w wielkim streszczeniu mógłby pan przybliżyć tę część telewizyjną, bo zapewne nie wszyscy uczestniczyli w tej części, a przypominamy naszym słuchaczom tematem rozmów niedokończonych z panem profesorem doktorem habilitowanym Michałem Seweryńskim jest rola badań naukowych w rozwoju cywilizacji.
Mówiliśmy o tym, bo to było oczywiste, że badania naukowe są tym motorem napędzającym rozwój cywilizacji, zwłaszcza materialnej cywilizacji. Mówiliśmy o tym, że zwłaszcza w drugiej połowie minionego wieku byliśmy świadkami spektakularnych osiągnięć na polu nauki, zwłaszcza dotyczących techniki, medycyny, które sprawiły, iż świat może dzisiaj cieszyć się różnymi osiągnięciami myśli badawczej człowieka, może to odczuwać w życiu codziennym. Mówiliśmy o tym, że badania naukowe są kołem zamachowym rozwoju krajów, także Polski. Mówiliśmy o tym, że właściwie od tego, jaką pozycję zajmuje dany kraj w tym wielkim wysiłku światowym poszukiwania różnych tajemnic, wydzierania ich otaczającemu światu, od tego zależy suwerenność nawet danego kraju, to czy jest wiodący i czy jego myśl jest inspirująca dla innych, czy tylko drepce gdzieś tam w szeregu długim, daleko za tymi potęgami wielkimi światowymi. Mówiliśmy o tym, że krótko mówiąc, przez rozwój badań naukowych można budować i umacniać pozycję Polski jako kraju znaczącego w świecie. Do tego muszą być stworzone właściwe warunki. Przede wszystkim musimy posiadać dobrze wykształconą kadrę naukową. I to szczęśliwie, dzięki wielkiemu wysiłkowi i tradycji polskich uniwersytetów, to się dzieje. Kadrę mamy świetną w wielu bardzo dziedzinach. Ale do tego potrzebna jest jeszcze prawidłowa struktura całego systemu badawczego i to pozostawia bardzo wiele do życzenia. i mówiliśmy o tym, że przede wszystkim potrzebne są pieniądze. Kraje, które nawet są w trudnej sytuacji materialnej, finansowej, gospodarczej, jak Polska dzisiaj, muszą się zdecydować na to, że nie wystarczy tylko uznać, że badania naukowe są ważne dla rozwoju Polski. Trzeba dokonać także pewnych śmiałych decyzji politycznych i w tej trudnej sytuacji wygospodarować znacznie więcej pieniędzy na rozwój badań naukowych, co jest przed nami. Są w dziedzinie badań naukowych poważne wyzwania. Przed nimi stają badacze. Najogólniej mówiąc, powiedzieć trzeba tak, że wielka część badań naukowych jest transferowana, ich wyniki są transferowane do gospodarki, do różnych dziedzin życia, gospodarki, medycyny, wielu innych dziedzin życia. Od tego, jak ten transfer wygląda, zależy postęp, rozwój tych dziedzin. Zapewnienie dobrego transferu u nas w Polsce napotyka na ogromne trudności. Przede wszystkim dlatego, że jeszcze za komuny przez długie lata nie było potrzeby takiego transferu. Przedsiębiorstwa istniały nie dlatego, że były dobre, rozwinięte, produkcyjne, dochodowe, tylko dlatego, że taka była decyzja polityczna. Nie było potrzeby silić się o jakiś postęp naukowy i rozwój gospodarki na podstawie nauki. A więc to jest dla nas wielkie wyzwanie. Jak ten transfer zorganizować? I to jest bardzo ważna część polityki naukowej państwa. Po drugie, jest potrzebna autonomia uczonych. To dlatego w tym czasie, kiedy ja kierowałem Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powołaliśmy pozarządową agencję badawczą, która nazywa się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który to ośrodek, która to agencja ma swój własny budżet, ma swoje własne procedury wyłaniania zespołów badawczych i finansowania tych zespołów badawczych. Mówiąc krótko, prowadziliśmy politykę taką, że rząd decyduje o strategicznych założeniach polityki badawczej, a uczeni mają autonomię w realizowaniu, w doborze metod i w realizowaniu tych programów badawczych, które uznajemy za strategiczne. No i wreszcie sprawa etyki. Dzisiaj świat badawczy stoi przed wielkimi wyzwaniami etycznymi. Te wyzwania to komercjalizacja. To jest niestety napór rynku na to, żeby badania podporządkować swoim celom zysku i tu się spotyka różne na tym tle nadużycia, takie jak na przykład schlebianie sponsorom, pod poprawianie badań pod kątem oczekiwanych wyników, czy ten wyścig pomiędzy różnymi pracowniami badawczymi, kto pierwszy będzie, co bez wpływu na jakość badań się nie dokonuje. A nawet zdarzają się takie kryminalne przecież zachowania jak plagiaty w środowiskach naukowych. Tutaj mamy również do czynienia z nie mniej groźnym zjawiskiem instrumentalizacji, manipulacji środowiskiem naukowym przez polityków, którzy dla swoich celów chcieliby zawłaszczyć pewne dziedziny nauki i pewne instrumenty badań naukowych, jak również kompleksu militarnego, który ma własne swoje grupowe interesy i również stara się podporządkować badania naukowe swoim celom.
Panie profesorze, myślę szczególnie my jako katolicy, jako osoby wierzące, odkrywamy też dzięki nauce Kościoła, że mamy niejako dodatkową odpowiedzialność. To, co się zarzuca właśnie Kościołowi, że Kościół jest przeciwko postępowi, a właśnie my w nauce Kościoła odkrywamy dzięki objawienia, że właśnie w naturze jako Bożym darze jest tyle energii, które człowiek nie tylko, że może, ale powinien też i wydobyć. Ale właśnie też został już zakreślony temat bardzo istotny też przy tym zagadnieniu badań naukowych w rozwoju cywilizacji, że nie wszystko, co jest możliwe, to jest dopuszczalne. Pytanie, co stanowi limit, co stanowi granicę tego rozwoju. Kościół poprzez też nauczanie pasterzy mówi, jeżeli coś może zabić tego człowieka, może zabić społeczeństwo, ostrzega, nie wchodź. Właśnie te granice. Czy można mówić o limitach i granicach właśnie w rozwoju?
Ojciec Święty Jan Paweł II na spotkaniu z rektorami polskich uczelni w 1996 roku powiedział właśnie o tym, że dzisiaj środowisko uczonych musi sobie stawiać pytanie o granice eksperymentu naukowego. I to jest właśnie powiedziane w sposób bardziej potoczny we włoskim przysłowiu: nie rób wszystkiego, co możesz. Człowiek powinien wiedzieć, że tą granicą, tym kryterium, które nam wyznacza postępowanie w zakresie badań naukowych, jest to, że nauka powinna służyć człowiekowi, a nie stanowić dla niego zagrożenia. Pamiętam, że Ojciec Święty powiedział tak, że dzisiaj człowiek sam niekiedy obawia się wyników swoich badań, tego, co odkrył, do czego doszedł, czy to mu czasami nie zagrozi. Czuje instynktownie, że może się tym kryć jakieś zagrożenie. A więc kryterium ma być to, czy to jest dobre dla człowieka, czy nie niszczy człowieka, a najlepszym przykładem są manipulacje genetyczne. Czy to nawet z roślinnością, ale przede wszystkim z człowiekiem. Jeżeli dzisiaj ustawodawstwo Wielkiej Brytanii pozwala, a więc to się dzieje w świetle prawa, na łączenie zarodków ludzkich i zwierzęcych, to jak nie postawić pytania, do czego i jak daleko w swoich eksperymentach ma prawo posunąć się badacz naukowy?
No właśnie, odnosząc się do nauki Jana Pawła II, to w 2006 roku Benedykt XVI, kierując słowa do Papieskiej Akademii Nauk, właśnie powołał się na te słowa i mówi, że uczeni właśnie dlatego, że wiedzą więcej, winni również więcej służyć. Wolność w prowadzeniu badań naukowych daje im dostęp do specjalistycznej wiedzy, a zarazem nakłada na nich obowiązek wykorzystywania owej wiedzy w sposób mądry dla dobra całej rodziny ludzkiej.
To są święte słowa, można by powiedzieć, ale jednocześnie można powiedzieć tak, że tak jak w szerzej rozumianej kulturze, wykraczającej poza sferę badań naukowych, mamy dzisiaj ten wielki napływ, czy wielki wpływ, wielkie oddziaływanie sceptycyzmu, liberalizmu, wątpliwości, odrzucenia poznawania prawdy pełnej, prawdy absolutnej. To zwątpienie, ten liberalizm, nawet nihilizm, jak powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, to są ci nasi wrogowie współcześni. One, te wpływy tych takich tendencji powodują, że człowiek w wielu dziedzinach życia nie postępuje tak, jak poucza go Kościół, przynajmniej w sferze ludzi wierzących. Tak samo i w dziedzinie nauki te same czynniki powodują, że człowiek odrzuca to ostrzeżenie, że nauka powinna służyć dobru człowieka, że powinna być zakorzeniona w prawie moralnym, że młodzież kształci się nie tylko po to, żeby była dobrym specjalistą, żeby młodzi byli specjalistami, dobrzy w swoim zawodzie, ale żeby byli w pełni ludźmi, że człowiek nie może manipulować światem, który dany jest przez Boga, bo ma to dziedzictwo zachować z szacunku dla dzieła boskiego. Ale cóż to znaczy? To jest ta nauczanie Kościoła w tej dziedzinie okazuje się czasami niedostateczne, bo człowiek pod wpływem tej wizji wielkiego zysku, sławy, pieniędzy, rywalizacji, uległości tym różnym manipulacjom politycznym, komercjalnym, rynkowym, idzie inną drogą. I dlatego człowiek może się w pewnym momencie zacząć obawiać. Z jednej strony czeka z upragnieniem na takie wyniki badań naukowych, które na przykład dadzą do ręki nowe leki, nowe terapie i przedłużą życie człowieka, a z drugiej strony obawia się, że będzie instrumentalnie potraktowany w tych wszystkich badaniach.
Temat rozwoju w ogólności bardzo jest też i w sercu obecnego papieża Benedykta XVI, który przecież w Caritas in Veritate, ja tutaj się odnoszę do tych słów, które pan profesor przed chwilą wypowiedział na potwierdzenie, czytamy: uznajemy zatem, że uzasadniony był niepokój Kościoła o zdolności człowieka jedynie technologicznego, by potrafił postawić sobie obiektywne cele i odpowiednio posługiwać się narzędziami, które ma do dyspozycji. Zysk jest pożyteczny, jeśli jako środek skierowany jest do celu, nadający mu sens zarówno co do tego, jak go pozyskać, jak i do tego, jak go wykorzystać. To tylko są potwierdzenia, panie profesorze, prawda?
Jeszcze mogę podać taki jeden przykład z własnej praktyki, doświadczenia politycznego. Pamiętam, jak w 2006 bodaj roku staraliśmy się w Brukseli zablokować możliwość finansowania badań naukowych z funduszów europejskich przeznaczonych na badania naukowe, takich eksperymentów, które byłyby z udziałem zarodnikowych komórek ludzkich. przegraliśmy te starania. A jednym z argumentów, które słyszałem w kuluarach, były takie: jak my w Europie tego nie będziemy robić, to przyjdą inni i zarobią te pieniądze. To jest dobitna ilustracja, czym się dzisiaj bardzo często politycy i uczeni kierują w takich właśnie dylematach.
Panie profesorze, pojęciem właśnie fundamentalnym, bardzo istotnym, kiedy jest mowa o cywilizacji, bo w tytule właśnie rola badań naukowych w rozwoju cywilizacji jest tu, można nawet w tym samym tytule każde słowo, że tak powiem, od strony semantycznej rozebrać, się zastanowić, ale właśnie dla całej rzeczywistości cywilizacji czymś, co jest bardzo istotne, to jest dobro wspólne, ponieważ człowiek osiąga swoje cele w atmosferze dobra wspólnego. I gdyby pan profesor zechciał może spróbować zanalizować sytuację aktualną w Polsce, czy rzeczywiście świat polityki, czy rzeczywiście, który mówi tyle, że się interesują obywatelami, dobrem wspólnym, ale czy rzeczywiście takie zainteresowanie sprzyja rozwoju cywilizacji w naszej ojczyźnie?
No, trudno odrzucić, bo to przecież wydaje się wprost nieprawdopodobne. Kryterium dobra wspólnego jako kryterium nadrzędne w działaniach politycznych, kryterium oceny jako cel, który uzasadnia działania polityczne. I trudno jednocześnie zaprzeczyć, że wszystkie jakieś grupy polityczne starają się pokazywać czy deklarować, że dla nich to dobro wspólne to jest coś ważnego. Natomiast to, w jakim stopniu realizuje się to dobro wspólne dzisiaj w polityce aktualnej, no to oczywiście wielu z nas, wielu Polaków mogłoby podać nie jeden przykład, jak się te deklaracje rozmijają z praktyką. Weźmy chociaż taki jeden przykład, niezmiernie doniosły. W każdym państwie, które deklaruje szacunek dla dobra wspólnego, dla dobra narodowego, na pewno zapytalibyśmy polityków, co zrobili dla rodziny. Zwłaszcza w świetle tych prognoz demograficznych, które są wprost katastrofalne dla Polski. Jeżeli Polska nie będzie miała swojej substancji narodowej, jeżeli tego czynnika, który zwie się kapitałem ludzkim, jeżeli tego zaniedbamy, pamiętam w swojej młodości czytałem pisma i wypowiedzi kardynała Stefana Wyszyńskiego, sługi Bożego. On też się upominał o ten potencjał ludzki Polski, bez którego my zejdziemy do roli państwa jakiegoś marginalnego. Otóż takiej polityki nie ma. Co z tego, że się powie, że dbamy o dobro wspólne, jeżeli w tym fundamentalnym aspekcie, który dotyczy wprost biologicznej egzystencji narodu, trudno wskazać na jakieś śmiałe pociągnięcia długofalowe, które by mogły sprawiać, że rodziny polskie, zwłaszcza te wielodzietne rodziny, będą czuły wsparcie państwa dla swoich heroicznych często aktów utrzymywania liczniejszych rodzin, co jest tak bardzo w interesie Polski, w interesie narodu. Więc hasło dobra wspólnego to mi się przypomina, kiedy jest używane przez wielu polityków, jak wiele innych cytowanych, wspaniałych sformułowań, które w nauczaniu społecznym Kościół lansuje, przekazuje społeczeństwu. A potem przychodzi praktyka codzienna i trudno się tam respektu dla tych wspaniałych haseł doszukać. Pewno, że zawsze można powiedzieć tak, że realizację wielkich, wspaniałych ideałów moralnych, społecznych w praktyce to się dokonuje w wielkim trudzie przez dłuższy okres czasu. Ale są pewne sprawy naglące, których nie można odkładać i które wymagają rozwiązania teraz. I według tego ludzie oceniają tę właśnie bieżącą politykę. Ja niestety stwierdzam, że jest wiele dowodów na ten rozdźwięk pomiędzy bieżącą polityką a potrzebą respektowania dobra wspólnego.
Panie profesorze, jako były minister edukacji narodowej oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego, myślę, pan też się w tych latach przypatruje, jak te sprawy u nas wychodzą. Czy rzeczywiście cała edukacja, całe szkolnictwo sprzyja właśnie formowaniu przyszłych tych ludzi, którzy będą dbać o dobro wspólne naszego narodu?
Nie będę się długo odnosił do edukacji tej poniżej wyższej, bo ministrem w tej dziedzinie od całej edukacji byłem tylko kilka miesięcy, chociaż muszę powiedzieć, że to ja właśnie próbowałem wprowadzić matematykę jako przedmiot egzaminacyjny na maturze, bez czego na pewno nie przybędzie nam studentów w tych kierunkach technicznych, informatycznych, tak bardzo potrzebnych do rozwoju naszej gospodarki i naszej cywilizacji materialnej. Ale jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, sektor badań naukowych, to muszę powiedzieć tak. Są pewne decyzje podjęte, są pewne akty prawne uchwalone w tej dziedzinie. Nie za długo wejdzie w życie nowe prawo o szkolnictwie wyższym, czy bardzo mocno znowelizowane prawo z 2005 roku. Tylko mnie osobiście brak jest tam jakiejś takiej wizji docelowej. Do czego dążymy? Jaki ma być ten model ostateczny szkolnictwa wyższego w Polsce? Jak my do niego będziemy dochodzić? Nawet jeżeli stopniowo, to powinno być jasno wyłożone i powinny być podjęte jasne, proste kroki, które do tego celu prowadzą. Mnie tej wizji jest brak. Ja widzę tam pewne czasami wybiórcze i niekiedy bardzo trudne do zaakceptowania decyzje i rozwiązania, pewne regulacje, które są dosyć, jakby się wydawało, przypadkowe, nawet czasami trochę chaotyczne. Tu nie ma jasnej koncepcji, tu nie ma jasnej wizji i tego mi bardzo brakuje. Nie mówiąc już o tym, że pewne sprawy są absolutnie nie do przyjęcia. Jak chociażby na przykład to, że z jednej strony mówimy, że potrzebujemy bardzo wykształconej młodzieży, a z drugiej strony mówimy, że kto studiuje drugi kierunek, to będzie płacił. Ja rozumiem, że to prawo może być do bezpłatnego wykształcenia, może być nadużywane. Ale powiedzmy na przykład tak, że ci, którzy osiągają pewien poziom na studiach, w dobrych wyników, to oni niech studiują nawet trzy kierunki za darmo, bo to leży w naszym żywotnym interesie. Albo drugi przykład. No, obniżanie wymagań w formowaniu kadry naukowej, właściwie zdeprecjonowaniu habilitacji, co się stało w tej ustawie, która teraz właśnie wejdzie w życie, to przecież nie leży w interesie polskiej nauki. My musimy mieć uczonych, którzy swoim poziomem wykształcenia, tak jak do tej pory często dowodzili, dorównują tym najlepszym na świecie. Obniżanie wymagań w karierze naukowej, to co ustawa proponuje i wprowadza, to będzie obowiązywać, to nie jest droga do podnoszenia poziomu polskiej nauki, polskich kadr naukowych. Podobnie w systemie naukowym. Również w tych badaniach, w tych ustawach, które przed rokiem bodaj już weszły w życie, w tym pakiecie ustaw, poza jedną ustawą, która dotyczy Narodowego Centrum Nauki, to jest właściwie mój projekt, który został w pełni tam uchwalony, te pozostałe nie stanowią, nie dają nam pewnej wizji. Nie dają pewnej wizji, do jakiego celu dążymy w tym kształtowaniu na nowo systemu badań naukowych. To jest wielkie wyzwanie. Trzeba mieć jasną wizję w tej sprawie i trzeba mieć odwagę, żeby tutaj są potrzebne trudne decyzje, trzeba mieć odwagę, żeby je podjąć. W trakcie audycji telewizyjnej ktoś mnie zapytał, co ja myślę na temat prywatyzowania ośrodków badawczo-rozwojowych. O właśnie, to jest jeden z takich przypadków. Namnożyło się kiedyś pseudo ośrodków naukowych, ośrodki badawczo-rozwojowe, jednostki badawczo-rozwojowe. Tam jest wielu wspaniałych uczonych i są silne jednostki, ale są też takie słabe, które nie powinny dostawać, mówię to jasno, pieniędzy państwowych na prowadzenie badań naukowych. Jeżeli są do czegoś potrzebne, to niech spróbują same się na rynku utrzymać. W tym kontekście mnie nie oburza próba prywatyzacji tych, ale pod warunkiem, że to będą właśnie te słabe, które niech same znajdą na rynku jakąś niszę, w której staną się potrzebne. Natomiast te wszystkie inne muszą być odpowiednio przegrupowane, skoncentrowane, bo dzisiaj jest nadmierne rozproszenie, dzisiaj jest za dużo szyldów naukowych, a trochę za mało rzetelnej, prawdziwej pracy naukowej. Ale to jest tylko jeden z wycinków tego, co nas czeka w budowaniu efektywnego i odpowiadającego poziomom, standardom światowym systemu badań naukowych.
Panie profesorze, odnosząc się do tego czasu, kiedy pan był ministrem, ale też i przychodząc do teraźniejszości, czy panu wiadomo aktualnie i ewentualnie jak było w przeszłości, kiedy pan był ministrem, jak wspierane są badania naukowe od strony rządowej?
No niestety muszę powiedzieć, że to jest niedostatek, najogólniej mówiąc, finansowania. To, co nas charakteryzuje. Nasz poziom finansowania badań naukowych, aczkolwiek za naszego rządu próbowaliśmy dokonać pewnego kroku w przód, bo tego nie można zrobić w jakiś sposób dramatycznie skokowy, ale jednak trzeba, żeby była jakaś wizja docelowa na przestrzeni 10-15 lat dojścia do sensownego finansowania. My ciągle jesteśmy poniżej 1% wydatków PKB na badania naukowe. To nas sytuuje na bardzo odległym miejscu w porównaniu z innymi krajami świata i to jest jedna z naszych wielkich bolączek. No, nawet jeżeli ma się na uwadze, że zamożność naszego kraju nie jest duża, że my nie należymy do potęg gospodarczych, że nie jesteśmy bogaci, mówiąc najogólniej, to jednak trzeba sobie powiedzieć, że są pewne strategiczne dziedziny, które mogą spowodować, że my szybciej będziemy dorównywać do tych lepiej rozwiniętych od nas. I jedną z tych strategicznych dziedzin to są badania naukowe. Musimy wobec tego, w moim głębokim przekonaniu, zdobyć się na taki bardzo radykalny skok w górę, jeśli chodzi o finansowanie badań naukowych, bo to dopiero nam za pewien czas, i to nie jutro, ani za rok, ani za dwa, da odczuwalne korzyści rozwojowe, które wynikają z badań naukowych, a o tym świadczą doświadczenia innych krajów, które już nas w tej dziedzinie wyprzedziły. To musi być co do tego jasność. Polska, żeby stała się znaczącym partnerem w badaniach naukowych, w tej wielkiej światowej rodzinie badań naukowych, bo przecież te badania są ponad granicami, ten wielki wysiłek, obieg informacji, podzielenie się, dzielenie się wynikami, zespoły międzynarodowe badawcze, tam Polaków też niemało jest w tych zespołach różnych. My musimy po prostu, będziemy się liczyć, jeżeli zwiększymy nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe. Tego nam brakuje.
Panie profesorze, odniósłbym się do przykładu. Moi znajomi, kiedy był to czas, kiedy wielu Polaków no po prostu czuło się troszeczkę źle w ojczyźnie, no i próbowało się dostać do Stanów Zjednoczonych i czekali na zielone karty. I akurat pewnej rodzinie się to udało wyjechać i się okazało, że akurat dzieci tych moich znajomych okazały się bardzo zdolnymi. I do dzisiaj z nimi jestem w kontakcie. Okazuje się, że te ich zdolności po prostu ktoś dostrzegł i mogły, akurat to były dwie córki, mogły właściwie na najlepszych uniwersytetach studiować w Stanach Zjednoczonych i też praca najlepsza, jaka tylko, że tak powiem, istnieje, stała przed nimi otworem. Czy w Polsce, czy za pana ministerstwa, czy obecnie są takie formy wyszukiwania zdolnej młodzieży i też pomagania tej młodzieży nie tylko do czasu uniwersytetu, ale też, żeby dobrze zagospodarować zdolnych Polaków, zdolne Polki.
Polskie uniwersytety, mówiąc najogólniej o wszystkich uczelniach pod tym słowem, dobrze kształcą młodzież i my mamy także system selekcji młodzieży do pracy naukowej, do pracy badawczej zupełnie dobry. Tylko jest kwestia taka, że na skutek no właśnie niedostatku rozwinięcia tej struktury badawczej nie jesteśmy w stanie często zagospodarować wszystkich, całej utalentowanej młodzieży, która garnie się do pracy naukowej. Nie jesteśmy niestety na skutek wiadomego, niedostatecznego stopnia rozwoju ogólnego, gospodarczego rozwoju kraju zaproponować wszystkim atrakcyjnej finansowo pracy i dlatego młodzież wyjeżdża za granicę. Trudno się temu dziwić. Żebyśmy, nie wiem jak chcieli, uczciwie trzeba powiedzieć, żaden rząd nie jest w stanie zaproponować nagle skokowego wzrostu wynagrodzeń młodym, zdolnym pracownikom nauki, który by sprawił, że oni zostaną w kraju. To jest po prostu dzisiaj jeszcze niemożliwe. Wystarczy, żeby wziąć pod uwagę najbliższego sąsiada. Relacja zarobków pomiędzy nami a Niemcami jest mniej więcej jak 1:4. Czy my jesteśmy w stanie w ciągu roku, dwóch, trzech, pięciu obiecać Polakom? Przecież nie możemy obiecać nawet tylko uczonym, młodym, zdolnym. Wszyscy czekają na to, żeby ten skok nastąpił. To nie może się dokonać tak bardzo szybko i radykalnie. Po drugie, mnie to nie oburza, jak młodzież wyjeżdża, bo znajdują również nie tylko lepsze warunki, ale także możliwość kontynuacji wykształcenia w wielkich, dobrych centrach naukowych gdzieś tam za granicą. Smutne jest wtedy tylko, jeżeli oni tam zdobędą dodatkową wiedzę, nauczą się czegoś więcej, zdobędą doświadczenie i nie wracają. Albo dlatego, że uważają, że wrócą do kraju biedniejszego, to nie warto, albo dlatego, no, że może nie być miejsca dla nich. Chociaż staraliśmy się budować takie programy dla zachęcające dla powracających, zwłaszcza młodych uczonych z zagranicy, no ale musimy sobie powiedzieć, że to nie jest takie łatwe. Poza tym jest drenaż mózgu, zorganizowany drenaż mózgów młodych, zdolnych ludzi w Europie, zwłaszcza przez Amerykę, która jest zdolna zapłacić zawsze większe pieniądze niż tu się daje. I to jest niebezpieczeństwo, na które narażona jest nie tylko Polska. Nawet dużo bogatsze, lepiej rozwinięte kraje, jak na przykład Francja czy Anglia, też muszą się z tym zjawiskiem pogodzić, ja powiem, pogodzić, bo nie są w stanie przelicytować tych wielkich centrów naukowych, które są w Stanach. I one same również cierpią z tego tytułu, który się nazywa drenaż mózgu. Więc to jest zjawisko bardzo zbożone. Nawet powiedziałem, że niekiedy demagogicznie nadużywane przez różnych krytyków. A co my zrobimy dla młodych, żeby mogli zostać? Możemy oferować to, co oferujemy. Możemy spróbować zbudować pewne programy, ale nie aż tak bardzo preferencyjne, żeby one stanowiły dostateczną przeciwwagę, równowagę dla tego, co się oferuje naprawdę zdolnej młodzieży tam na Zachodzie, mówiąc najogólniej. To jest nasze wyzwanie, to jest pewne zagrożenie, które jest. Dlatego też na przykład wzrost badań, wzrost nakładów na badania naukowe, to jest także wzrost bazy, to jest także wzrost wynagrodzeń i to generalnie jako program może, jeżeli będzie dobrze realizowany, może spowodować odwrócenie tego trendu czy osłabienie tego trendu. Dobrze, żeby nie zahamował ciekawości młodzieży innych krajów i tego pragnienia wiedzy, uzupełnienia, ale żeby skłaniał tę młodzież do przyjazdu do kraju, żeby ona pracowała dla rozwoju Polski, właśnie dla umacniania naszej pozycji. Przez naukę buduje się potęgę krajów. To widać tych, którzy są potężni i narzucają swoje technologie, narzucają, mówiąc krótko, swoją kulturę materialną.
Panie profesorze, ja myślę, że już będziemy powoli zapraszać naszych słuchaczy, żeby mogli też razem ten program z nami tworzyć, przede wszystkim z panem specjalistą, panem profesorem, byłym ministrem. Może tylko przypomnę numery do naszego studia w Toruniu dla Polski Północnej. 56 655 23 55 i drugi numer 56 655 23 56. Może zanim będziemy odbierać telefony, jeszcze chwila muzyki.
Jak orzeł, co w locie zgasł, dręczona przez ludzi i czas, zraniona do serca, serca dna, ojczyzno ma, ojczyzno ma. Zagubiłaś przykazań ślad, zamiast zalet ty uczysz się wad i już nie wiesz, co dobro, co jest zło. Ojczyzno ma. Czy za mało ci było krwi i tak wiele łez wylanych i już nie wiem, czyś jeszcze jest, czyś snem już zapomnianym. Nawet prorok i kapłan dziś zabłąkani i swoich dróg nie znają. Czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają? Zapomniałaś modlitwy słów, nie wiesz, w kim masz pokładać nadzieję. Chocho taniec rozpoczął swój znów, jesienny chłód już wieje. Judaszowych srebrników brzęk, za twe dobra i ziemię kochane, lecz od ziemi po stokroć gorsze jest,
tysięcy dusz sprzedanie.
Odbieramy telefony. Radio Maria, bardzo prosimy. Radio Maria, jesteśmy już na antenie. Bardzo proszę.
No. Radio... Tam pani można... oferowała płytki łazienkowe. Chciałam prosić o numer i miejscowość.
Ale to nie w temacie jesteśmy. Temat rozmów niedokończonych. Rola badań naukowych w rozwoju cywilizacji. To ewentualnie proszę do sekretariatu Radia Maria zadzwonić, dobrze?
Jaki jest numer?
Wie pani...
Mogę prosić?
Dobrze, to już proszę. 56 610
610
81 00
56, tak?
Tak jest.
Kierunkowy.
Tak. 610, przepraszam, bo już... Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Radio Maria, bardzo prosimy, kto się do nas dozwonił.
Halo?
Jesteśmy już na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
dzwoni
i zawsze.
Anna z Warszawy.
Witamy panią Joannę.
Pozdrawiając bardzo serdecznie ojca prowadzącego, ojca Zdzisława, jeśli się nie mylę, i pana profesora. Niezwykle ciekawy ten wykład i bardzo na czasie. Myślę, że w ogóle... wartości tego wykładu profesora i rozmowa z ojcem Zdzisławem, a przedtem jeszcze z ojcem Januszem do południa, jest...
Ojcem Benedyktem, ojciec Benedyktem.
...pouczająca. Uważam, że jest zawsze na czasie, jest nieustannie aktualna. Sprawy wychowania tutaj muszą być poruszone oczywiście i chciałabym kilka przykładów ze swojego życia dać tutaj, bo wydaje mi się, że one mogłyby się przydać. Otóż w domu zawsze słyszałam, że najważniejszą sprawą, dziecko, to jest to, żebyś była człowiekiem. Kiedy byłam jeszcze młodą dziewczynką, nie bardzo wiedziałam, co to znaczy, ale zaczęłam dopytywać. To babcia mi powiedziała, wiesz, ty będziesz najlepiej wiedziała, co robić, jak będziesz wierzyła w Boga, bo bez Boga to ani do proga. Bardzo szybko się przekonałam, jak bardzo ciężko było żyć bez Boga w szkole wyższej, na uczelni. Bo jeśli chodzi o szkołę średnią, to jeszcze uczyli nas profesorowie, przedwojenni, wierzący, religijni i harcerze, bo to byli harcerze z szarych szeregów. Ale kiedy dostałam się na uczelnię, to po prostu przeraziłam się. Profesor, do którego zwróciłam się kiedyś z jakąś sprawą i chciałam z nim nawiązać kontakt jakiś na temat wychowania i powiedziałam, że na uczelni nie powinno przecinać się procesu wychowania, bo my ciągle potrzebujemy wychowania. Jako młodzi ludzie, a nawet i starszy człowiek musi mieć nieustannie wychowanie i dążenie do prawdy, dążenie do dobra. Okropnie dostałam okropną burzę. No, powiedziała mi profesorka, pani tutaj przyszła się wychowywać? Tutaj się trzeba uczyć. Więc to była uczelnia lat 50. Tu się trzeba uczyć. Uczyć bez wychowania. I ten proces, który mówię, tego wychowania, uczenia bez wychowania, on do tej chwili jest. On się od czasu do czasu modernizuje w jakiś sposób, ale on istnieje dalej. Jakie były efekty tego wychowania? To trzeba by bardzo długo opowiadać, ale ludzie się załamywali. Przychodziła młodzież na uczelnię ze wsi, wychowana religijnie, wychowana w pracy ciężkiej. Demoralizowała się. To były rzeczy straszne. Ja chcę tylko jedno powiedzieć, że najważniejszą rzeczą w uczelni to jest owszem wiedza, nauka, ale formacja człowieka, wychowanie człowieka. Jeżeli nie ma w uczelni profesorów, którzy zwracają na to uwagę, to naprawdę cała nauka niewiele daje. I jeszcze druga sprawa. Rodzice muszą być ludźmi wartościowymi. Muszą mieć odniesienie do najważniejszych prawd. Dla mnie najważniejszą prawdą jest Bóg. Ale jeżeli nauczyciel w szkole, jeżeli profesor na uczelni jest niewierzący, manifestuje swoją niewiarę, a tak było, jest sceptykiem i pamiętam, jak często nam powtarzali, choć życie jest nic nie warte, evi valarte. Bardzo często to evi valarte powtarzało się w okresie, prawda, kiedy uczono nas o młodej Polsce. Więc muszę kończyć, bo ludzie czekają, ale chcę powiedzieć, że ciągle jesteśmy na drodze do prawdziwej uczelni. I Polacy jeszcze, na to chciałam zwrócić uwagę. Komisja Edukacji Narodowej była w okresie takiego wielkiego odejścia od Boga w innych krajach. W Polsce jednak od Boga się nie odchodziło. Prawda, Krasicki, książę poetów, biskup. Moralność bajek Krasickiego, moralność satyr Krasickiego i innych pisarzy tego okresu jest niezaprzeczalna. I tu musimy wiedzieć, żeby ciągle nam mówią, że Polska to jest B. W tej chwili Polska jest nic nie warta, nieprawda. Polska jest bardzo warta, dlatego że jest osadzona w chrześcijaństwie i nas nie zniszczyła epoka, prawda, tego ateizmu XVIII-wiecznego i nie zniszczyła nas całkowicie epoka komunizmu, ateizmu komunistycznego, prawda, tego socjalizmu. Więc Polska jest wartościowym krajem. Naród polski jest wartościowy i głośno na antenie to mówię, tylko powinniśmy te wartości widzieć w sobie, w naszych przodkach, w literaturze, przewspaniałej literaturze. Na przykład jak niektóre książki zostały wykreślone z lektur. Na przykład Nieboska komedia Krasińskiego Zygmunta. Kopalnia wspaniałych myśli.
Pani Anno...
Tak, już kończę.
Tak, bardzo. Quo Vadis. Dziękuję.
Nie było Quo Vadis. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Szczęść Boże, panie... Panie profesorze,
no,
prosiłbym o komentarz.
W pełni należy się zgodzić z tym, co pani powiedziała. Studenci przychodzą na uniwersytet nie tylko po to, żeby się dowiedzieć, jak należy robić, ale i dlaczego i po co człowiek żyje. Ojciec Święty Jan Paweł II do rektorów polskich powiedział, że uczelnia musi służyć tej formacji w pełni osobowej, nie tylko zawodowej studenta i że ona, młodzież akademicka, szuka wzorca osobowego, szuka przewodnika w tym profesorze, a nie tylko eksperta od jakiejś wiedzy. Jako długoletni profesor uniwersytetu potwierdzam to, że trzeba tylko z młodzieżą umieć i chcieć rozmawiać o tych sprawach. I wtedy okazuje się, że oni przychodzą, by się dowiedzieć na uniwersytecie nie tylko jak coś zrobić, ale także po co i po co żyć. To jest jeszcze ten czas, kiedy człowiek młody nie jest w pełni uformowany i profesor może na tę formację wywrzeć wpływ pozytywny albo negatywny. Niestety ja to obserwuję, że często ten aspekt wychowawczy jest zaniedbywany, że profesor ogranicza się do wyłożenia swojej porcji wiedzy, a tu chodzi przecież o coś więcej. W pełni się zgadzam z pani wypowiedzią.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jerzy z Monachium. Witam ojca prowadzącego, ojca Zdzisława i pana profesora. Ja chciałem powiedzieć, że oczywiście rola badań naukowych jest istotna, ale uważam nawet, że my przewodzimy. W tej chwili obchodzimy stulecie urodzin księdza Sedlaka. I jednocześnie mamy niesamowitego uczonego w Nowej Zelandii, profesora Jana Pojonka, profesora budowy maszyn i informatyka, który stworzył teorię dipolarnej grawitacji. To jest coś tak niesłychanego i uważam, że przede wszystkim ta teoria przydałaby się do badania właściwie tej strasznej katastrofy smoleńskiej. Jeżeli ktoś przywiózł, takie jest moje zdanie, część samolotu czy coś, można by to zbadać, czy ona nie jest, bo była tam mgła, prawda? My nawet w Piśmie Świętym mamy, że Pan Bóg objawiał się w chmurze. Profesor Pająk właśnie to utworzenie mgły na przykład, to może być chmura telekinetyczna. No i jeżeli to tam było, to można wszystko w jednym momencie zrobić. Także chodzi mi o to, na przykład profesor Pająk mówił, on studiował na Politechnice Wrocławskiej, mówi, że lata 60. i 70. on dopiero jak wyjechał i uczył tam na różnych kontynentach i na różnych politechnikach, dopiero powiedział, że poziom w Polsce politechnik na Politechnice Wrocławskiej był najwyższy na świecie, bo mówił, poznał profesorów bezpośrednio z tych najbardziej renomowanych uniwersytetów. A on żyje w tej chwili w biedzie, naprawdę w nędzy. Oczywiście jest szczęśliwy, bo mówi, że to jest sprawa Pana Boga. I on zaprojektował i chciał, ja uważam, że to jest wielka hańba dla naszego narodu, on chciał właśnie zbudować właściwie najdoskonalszy przyrząd właśnie, nie tylko świata, ale i wszechświata, zresztą opierając się na Arce Przymierza biblijnej, prawda? I chciał z tego zrobić pracę habilitacyjną wyjechał, bo mało co nie został zabity przez milicję, prawda, w stanie wojennym. No i przyjaciele, nie naukowcy, jego przyjaciele, powiedzmy, no, z dużymi perypatiami, ale no, mógł wyjechać, nie? I chodzi mi o to, ja w tej chwili na przykład naprawdę przygotowuję się na stulecie profesora Sedlaka i naprawdę piszę o polskiej koncepcji światła. To jest od A do Z nasza. Tak jak ksiądz profesor Sedlak mówi, nie kopana, nie w cudzym sosie. Naprawdę z naszej polskiej rodzinnej ziemi, pod polskim niebem, na polskiej ziemi, prawda? I to jest strasznie bolące, że my się pozbawiamy dość lekko naszych największych głów. To jest dla mnie i dlatego na przykład mówię, że tak jak on szukał, prawda, współpracowników z języka niemieckiego, Szwajcaria, Niemcy, Austriacy, zaraz się do niego zgłosili. On oczywiście robił wszystko i już bardzo dużo doświadczeń, zresztą to jest kilkadziesiąt tomów, on to wszystko ma w internecie, prawda. I też wszystko po polsku, także każdy może na stronę profesora Pająka pójść, naprawdę trochę zaznajomić się z tym dziełem. Ja uważam, jeżeli, no choćby katastrofa smoleńska, że powiedzmy inni prawdopodobnie już stosują, bo to jest jego teoria wszystkiego. To jest taki przewrót, o jakim nam się nie śniło. On jest zdania, że jeżeli kto będzie miał pierwszy komorę oscylacyjną na świecie, będzie miał właściwie do roku, no nie będzie w niczym od nikogo zależny, absolutnie. I właśnie ja na podstawie i księdza profesora Sedlaka i właśnie profesora Pająka właśnie piszę o koncepcji polskiego światła. I to uważam, że to może być tak przebojowe dla nas, zresztą ja to zamierzam w Skarżysku też wygłosić, bo tam ksiądz profesor swoją młodość spędził. Ale właśnie że no, nie wiem, uważam, że za lekko pozbywamy się najtęższych naszych głów.
Bóg zapłać, Panie Jerzy, bo są już następni słuchacze, dobrze?
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo prosimy Pana Profesora.
No, Pański przykład potwierdza tylko moje głębokie przekonanie, że polskie uczelnie kształcą dobrze i że potrafią wykształcić wybitne jednostki, wybitnych badaczy. A co do tego konkretnego przykładu, o którym była mowa, pana profesora Pająka, to ja myślę, że można by zrobić coś więcej. Można by po prostu zainteresować jakąś uczelnię dla takiej wybitnej jednostki. Na pewno praca w Polsce by się znalazła.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy.
Halo, witam serdecznie jeszcze raz. Mówi Krzysztof.
Witamy.
Halo.
Tak, jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Bardzo mi miło. Chciałem wyrazić moje zadowolenie, że właśnie spotkanie z panem profesorem Seweryńskim, byłym ministrem. Uważam, że w czasach, gdy pan profesor był ministrem, no rzeczywiście wnosił nowe wartości, jeśli chodzi o kształcenie kadr naukowych i jeśli chodzi o rozwój badań naukowych. A miałbym takie pytania, mianowicie jak pan profesor zapatruje się na rolę państwa we wprowadzaniu nowych kierunków kształcenia takich przyszłościowych. No ja osobiście jestem zwolennikiem rozwoju mechatroniki, nanomechatroniki, nanotechnologii, nanomedycyny. Również uważam, że studentów trzeba uczyć również takiej filozofii mądrego życia. To znaczy, żeby po prostu żyć uważniej, żeby dbać o zdrowie i uczenia takiego, niezależnie na jakim kierunku, prozdrowotnego stylu życia. Bo niestety zauważamy, że ludzie zapadają na różne choroby w wyniku nieświadomości związanej no, ze stylem życia. Więc jak pan profesor uważa, czy wprowadzanie w programach kształcenia takich przedmiotów, które by zahaczały o tę przyszłość, no i o sprawy dotyczące zdrowia, bo wiadomo, że no jednym z celów życia człowieka jest rozwój. Także jeszcze raz dziękuję, gratuluję i uważam, że taka audycja powinna być kontynuowana w Radiu Maryja. Dziękuję bardzo, szczęść Boże i będę z przyjemnością wysłuchiwał poglądu pana profesora na te kwestie, które poruszyłem. Jeszcze raz dziękuję bardzo.
My też dziękujemy, panie Krzysztofie, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę, panie profesorze.
Oczywiście, że uczelnie powinny kształcić dla przyszłości i przecież pojawiają się na wszystkich uczelniach świata takie kierunki kształcenia, których jeszcze nie było 50 lat temu. Polskie uczelnie teraz zyskają prawo samodzielnego, przynajmniej te największe, najsilniejsze decydowania o tworzeniu nowych kierunków nauczania i jestem przekonany, że z tej możliwości skorzystają. A jeśli chodzi o wychowanie prozdrowotne, to mogę powiedzieć tylko tyle, że kiedy byłem rektorem Uniwersytetu Łódzkiego pomiędzy rokiem 90 a 96, to na swojej uczelni doprowadziłem do powstania kierunku studiów, który nazywał się wychowanie zdrowotne. Nie wychowanie fizyczne, tylko właśnie wychowanie zdrowotne. Właśnie takie, które by miało kształcić najpierw specjalistów, którzy następnie poszliby do szkół i do innych środowisk i uczyli ludzi po prostu zdrowego trybu życia. Okazuje się, i jest wiele na to dowodów, że to jest niezmiernie potrzebne. W pełni się z panem zgadzam.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie.
Witamy serdecznie. Kto się do nas dodzwonił?
Maciej z Lublina.
I to chyba z podróży, tak?
Tak, tak. Jadę w tej chwili autem i do Wrocławia w zasadzie i tak przysłuchuję się audycji niezwykle ciekawej. No i jeżeli można, chciałbym też swoje trzy grosze dorzucić.
Bardzo prosimy.
No w kwestii, że tak powiem, poziomu nauczania, szczególnie wyższego w tej chwili, problem polega moim zdaniem w dużej mierze na tym, że zaniża się poziom ze względu na to, że jest niż demograficzny, powstało wiele uczelni prywatnych, które zabierają studentów uczelniom państwowym, tym wartościowym szczególnie. Oczywiście, być może pewnych rzeczy już nie da się odwrócić, natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Większość studentów, ja skończyłem studia jakieś 10 lat temu, większość studentów dzisiaj idzie na studia nie po to, żeby czegoś się dowiedzieć, nauczyć, zdobyć jakąś wiedzę praktyczną czy teoretyczną, może bardziej jeśli chodzi o uniwersytet, praktyczne bardziej jeśli chodzi o uczelnie techniczne typu Politechnika, tylko po to, żeby dostać papier z napisem magister czy magister inżynier, po prostu uzyskać wyższe wykształcenie za najczęściej za jakieś tam pieniądze, które płacą za semestr. Dotyczy to w dużej mierze właśnie tego szkolnictwa wyższego w rękach prywatnych. Studenci mało wartościowi trafiają w związku z tym także na uczelnie państwowe, te lepsze, no bo jest tam dla nich miejsce. Kiedyś, żeby dostać się na studia, trzeba było naprawdę przejść przez niezłe sito egzaminów. Dzisiaj tych egzaminów praktycznie nie ma, jeżeli są, to na tak niskim poziomie, że w zasadzie każdy może się dostać. Zresztą widać to także po jakości egzaminów dojrzałości o maturach. Dzisiaj w zasadzie każdy może zostać magistrem i uzyskać wyższe wykształcenie. Do czego to się sprowadza? Do tego, że jest jedna wielka masa, która niczym się od siebie nie różni. Ludzie mają ten sam papierek, a w zasadzie nic sobą nie prezentują. No to moim zdaniem jest to jeden z ważniejszych problemów dzisiejszej edukacji. Kiedyś jeden z moich profesorów na uczelni powiedział, że zmierza to wszystko w takim kierunku, ażeby ludzi młodych, którzy przyjdą na studia, zapiszą się, w zasadzie od razu, żeby im dać dyplomy, żeby tylko zapłacili pieniądze i do widzenia. No w złym kierunku to niestety idzie. Tam pierwsza pani, która zabierała głos w dyskusji, miała oczywiście rację, że uczelnia oprócz tego, że uczyć, powinna jeszcze wychowywać, więc ja do tego się przyłączam. Pozdrawiam państwa, pozdrawiam ojca serdecznie i wszystkiego najlepszego.
Zapłać panie Macieju, oddajmy głos panu profesorowi.
Tak, otwarcie się uczelni, uczynienie uczelni bardziej dostępnymi spowodowało zjawisko, które Amerykanie nazywają massification. Jako członek organizacji rektorskich międzynarodowych w latach 90. uczestniczyłem w takich różnych seminariach, które Amerykanie wtedy organizowali. Oni już wtedy mieli ogromne problemy i wyzwania związane z tą wielką liczbą studentów, wielką liczbą uczelni. Myśmy byli na progu tego zjawiska. Dzisiaj w pełni je widzimy u siebie. I oczywiście ja jestem tego zdania, że popełniony został pewien błąd. Jestem zdania, że trzeba szeroko otworzyć dostęp do uczelni wyższych młodzieży po maturze. Matura powinna być warunkiem wstępu i legitymacją wstępu na wyższe studia, ale do poziomu licencjackiego. A po poziomie licencjackim powinien być egzamin selekcjonujący młodzież w dostępie do studiów typu magisterskiego. Tu już możemy postawić na jakość. To nie znaczy, że studia pierwszego stopnia mogą być gorsze jakościowo, ale to byłaby jakaś okazja do tego, żeby na studia magisterskie jednak tę młodzież najbardziej utalentowaną, najbardziej predestynowaną przyjmować i uczynić z tego poziomu kształcenia coś takiego, co by sprawiało, że część młodzieży mogłaby wykazać się pełnymi zdolnościami, zainteresowaniem, zagwarantować im po prostu wyższy poziom nauczania i trochę lepszą opiekę dydaktyczną. Dzisiaj niestety tego pomysłu nikt nie podjął. Był w moich planach reformy szkolnictwa wyższego w poprzednich latach. Może jeszcze kiedyś uda się to zrobić następcom.
Radio Maria, następny telefon, prosimy.
Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Ja nie jestem państwa regularnym słuchaczem, zdarza mi się bardzo rzadko, ale poruszony został ciekawy problem pod tytułem pieniądze, nauka i rozwój nauki. I takie pytanie się nasuwa, czy zwiększenie kwoty jest w obecnej sytuacji dobre, czy należałoby się zastanowić nad sposobem wydawania tych pieniędzy, które jednak są dostępne. Pytanie do pana profesora oczywiście.
Tak, dziękujemy. To proszę już przejść na odsłuch. Pan profesor się ustosunkuje do pytania. Dobrze?
Ja o tym mówiłem, że jednym z warunków reformy czy ustawienia, zbudowania właściwego, efektywnego, podobnego do krajów rozwiniętych systemu badań naukowych jest nie tylko to, żeby zwiększyć nakłady, które w Polsce są bardzo niskie na badania naukowe, ale to jest także to, żeby cały ten sektor odpowiednio uzdrowić. Właśnie dlatego, że znajdują się tam również takie instytucje, które nie musiały być finansowane przez państwo, jeśli chodzi o badania naukowe, i które po prostu mają tylko pewne ambicje, ale nas nie stać na tak bardzo rozbudowany system instytucjonalny. Trzeba by dokonać pewnej koncentracji, trzeba by alokować pieniądze w najsilniejszych jednostkach, no ale taki zabieg reformatorski jest bardzo bolesny, na pewno napotkałby na wiele sprzeciwów, dlatego potrzebna jest tutaj energiczna i stanowcza polityka. To, co jest do tej pory, nie zawsze jest dobrze wydawane na badania naukowe, właśnie dlatego, że w wielu miejscach ten system badawczy jest rozdęty ponad potrzebę i dlatego tylko, że pewne instytucje mają szyld, że jest badawcza, no to musi dostawać pieniądze z funduszów państwowych. Zgadzam się, że poprzez takie zabiegi uzdrawiające, reformujące system badań naukowych można by doprowadzić do lepszego wykorzystania pieniędzy na naukę. Jest tutaj także odpowiedzialność samych uczonych, bo jak powiedziałem, jestem tego zdania i utworzenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest tego dowodem, że taką politykę robiliśmy, jeśli chodzi o dobór uczonych, dobór tematów, metod badawczych, to powinno być autonomiczna decyzja uczonych. Selekcjonowanie lepszych i gorszych, tych, którzy powinni dostać pieniądze, a którzy nie powinni, to jest decyzja samych uczonych. I od nich też zależy, nie tylko od państwa, od polityki, od rządu, kto dostanie pieniądze i czy te pieniądze są dobrze umieszczone i dobrze rozdysponowane.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo. Teraz i zawsze witamy.
Pozdrawiam naszego gościa bardzo serdecznie i ojca. Jestem w drodze i słucham tego programu. Ojciec Tadeusz Rydzyk. Kłaniam się serdecznie panu ministrowi i najpierw może tyle. Dziękuję jeszcze raz publicznie za to, że gdyby pan był ministrem właśnie edukacji, szkolnictwa wyższego, a później szkolnictwa wyższego, to można było z panem ministrem normalnie rozmawiać. Naprawdę niezwykła kultura to była właśnie w ministerstwie, to dzięki panu. Również pozdrawiam bardzo gorąco pana ministra Jurgę, żeście panowie razem ciągnęli tę wielką sprawę i robiliście bardzo dużo i zrobiliście dla szkolnictwa wyższego. Ja osobiście przede wszystkim za niezwykłą kulturę i traktowanie interesantów poważnie, w jakiś taki sposób otwarty dla wszystkich i jeszcze raz mówię, niezwykła kultura. To już niestety później nie spotkaliśmy tego. To jest pierwsze. A drugie, chciałbym się ustosunkować do tego, co powiedział poprzedni pan, czy przedostatni, że uczelnie prywatne i tak dalej, że to jest niski poziom. Dlaczego to mówi? Bo akurat Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, nasza uczelnia jest uczelnią prywatną na prawach państwowych i takie, taka opinia, powiedziałbym, jest zbyt daleko idąca. Zbyt wielki kwantyfikator, że uczelnie prywatne to jest nieprawdą, zależy jakie, to wszystko zależy od ludzi. I uczelnie prywatne były w historii również, w historii Kościoła na bardzo wysokim poziomie. To były często bardzo elitarne uczelnie. I chyba o to chodzi. Bardzo bym się jakoś tak... Bardzo mi jest bliskie też mówienie, jakieś takie te opinie czy poglądy, że uczelnia ma nie tylko dawać jakiś zasób wiedzy, że ma również wychowywać. Ba, Ojciec Święty Benedykt XVI, jeżeli dobrze zapamiętałem, ostatnio w Hiszpanii, w Madrycie mówił do profesorów chyba, jeżeli dobrze pamiętam, mówił, że uczelnia, jeżeli naukę czy uniwersytety, wyższe uczelnie traktuje się utylitarnie czy zbyt utylitarnie, jest niebezpieczeństwo niebezpieczeństwo pójścia w kierunku totalitaryzmu. Ojciec był wtedy w Hiszpanii, ojciec pamięta, na pewno tłumaczył to i nam tu komentował, to pamięta, jak to było. Także to tu potrzeba nie tylko zawody i właśnie to jest problem również w Polsce, także tak zwanej inteligencji. Ludzie często mający dyplom, ci, którzy osiągnęli jakiś dyplom wyższej uczelni, uważają się za inteligencję, ale co zauważamy, że niestety nie rozumieją wielu spraw. Przede wszystkim nie rozumieją rzeczywistości. Nie rozumieją, co to jest prawda. A bardzo, powiedziałbym, podchodzą nie tylko utylitarystycznie, ale i relatywnie, czy relatywizm jakiś panuje wśród tych ludzi często. I dlatego mamy to, co mamy też, że inteligencja daje się sterować przez media, przez jakieś pseudoautorytety i tak dalej. Także to jest, uważam, że jeszcze raz wracam, uczelnia musi kształtować osobowość, pomóc kształtować osobowość. A będący, prowadzący tę uczelnię, mają towarzyszyć młodemu człowiekowi w rozwoju jego osobowości. Z najwyższymi wartościami, tak bym powiedział. To tyle i dziękuję serdecznie rodzicom różnym i młodzieży. Życzę, żeby wybierali najlepsze uczelnie. Właśnie, żeby owszem, dowiedzieć wiele, zdobyć zawód, ale zdobyć mądrość. Mądrość i tu jest gdzieś kształtowanie też osobowości. Ludzie, żeby wchodzili ludzie czy no przez duże L. To jest właśnie, no, chyba myślę, że nam, żeby wychodzili arystokraci ducha także. To jest to. Tego nam chyba brakuje. Brakuje nam w Polsce, brakuje nam na każdym kroku takich arystokratów ducha. To kiedyś było. Zostało to zniszczone w dużej mierze przez drugą wojnę, przez komunizm i tak dalej, a teraz przez ten totalitaryzm liberalny dalej niszczy ludzi, niszczy osobowości, umysły i tak dalej. To wszystko zaczyna się od myślenia i tu gdzie potrzeba też filozofii dobrej. Filozofii dobrej powinni właściwie ludzie młodzi też nie opuszczać tego, prawdziwa, dobra filozofia. Tyle i życzę panu profesorowi, panu ministrowi, żeby wszedł do parlamentu. Nie pamiętam, czy pan idzie do Sejmu, czy do Senatu, i gdzieś z Łódzkiego, tam, z tamtych stron, prawda?
To prawda, tak. Ja przede wszystkim pozdrawiam również ojca dyrektora.
Można wiedzieć?
27 okręg, można powiedzieć, z grubsza sieradzki.
Tam są przyzwoici ludzie.
No ja też w to wierzę.
Do Sejmu czy do Senatu?
Do Senatu.
Życzę, żeby to wyszło i żeby pan mógł dzięki temu dużo jeszcze zrobić dla Polski.
Bardzo bym chciał, dziękuję za te miłe życzenia i pozdrawiam przede wszystkim serdecznie ojca dyrektora.
Pozdrawiam też żonę, jeżeli można. Całą
bardzo dziękuję.
Wspaniałą.
To na pewno przekażę już jutro. A dzisiaj jeszcze dopowiem.
A jeżeli mogę wiedzieć, to ja wiem, że pan minister brał też udział w jakichś ciekawych kongresach przy Stolicy Apostolskiej chyba.
No tak. Były różne bardzo ciekawe kongresy. Między innymi taki, który mówił o uniwersytecie w XXI wieku. Dla mnie to był dosyć smutny kongres, ponieważ tam nie zdobył się wielki areopag uczonych europejskich na to, żeby zaprotestować przeciwko projektowi brytyjskiej ustawy o możliwości łączenia w doświadczeniach naukowych zarodków ludzkich i zwierzęcych. To było coś tak strasznego, że kiedy się o tym ci uczestnicy obrad dowiedzieli, to byli wszyscy zaszokowani. Ale na moją propozycję, żeby uchwalić jakąś rezolucję, jakieś stanowisko, chociażby na delikatnie wyrażone zaniepokojenie, to sam ten inicjator opowieści o tym strasznym pomyśle wycofał się tchórzliwie z tego, no i nic z tego nie wyszło. Ale w większości tamte kongresy, tamte moje związki, a zwłaszcza praca w Radzie Papieskiej do spraw świeckich, to były wielkie, wspaniałe, budujące spotkania i wydarzenia, dlatego zachowuję je dla siebie jako wielki potencjał życia duchowego na przyszłość. Co do szkół prywatnych, to ja się zgadzam z ojcem dyrektorem, że nie można mierzyć ich jedną miarą. I zgadzam się zwłaszcza z tą celną myślą, że te szkoły prywatne poniekąd mają więcej swobody w realizacji swojej misji, aniżeli czasami te szkoły państwowe, które za państwowe pieniądze mogą być gdzieniegdzie manipulowane i używane do celów ideologicznych czy innych. Jestem za tym, żeby szkoły prywatne, wielkie, światowe, o wielkiej renomie powstawały u nas w Polsce. Widzę zalążki takich szkół, no ale trzeba powiedzieć również, że wiele z nich powstało jedynie ze względów komercyjnych i one nam chluby nie przynoszą. Ale to jest początek. I myślę, że odpowiednie standardy prawne powinny sprzyjać temu, żeby i te mniejsze szkoły były oparte na wzorach tych większych, tych właśnie oddanych swojej misji poszukiwania prawdy, formowania młodzieży w prawdzie i w etosie służby dla swojego państwa, dla swojej ojczyzny. Bo tego nam bardzo brakuje. To zanikło. Jak się mówi o służbie dla państwa, służbie dla ojczyzny, to to jest nowa mowa, której czas jest bardzo jeszcze świeży, taki, który nie utrwalił się w naszych pamięciach, w naszych sumieniach. To wszystko wymaga wielkiej pracy. Szkoły prywatne mogą odegrać tutaj wielką rolę, zwłaszcza uniwersytety katolickie, nie waham się tego powiedzieć, czy szkoły katolickie, które przywiązują wielką wagę do wychowania. Trzeba nam tylko zabiegać o to, żeby wśród tych 300 ponad prywatnych szkół w sektorze szkolnictwa wyższego dawać promocję, zielone światło tym wielkim, dbającym o swoją renomę i o wychowanie młodzieży i o standardy akademickie szkołom, a wymagać dużo więcej od tych pomniejszych, żeby one szybko dołączyły albo niech rezygnują.
Odbieramy.
Panie ministrze, bardzo dziękuję i cieszę się, że pan minister jest dzisiaj przed mikrofonami Radia Maryja i z rewizji Trwam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ja dziękuję za zaproszenie.
Z Panem Bogiem. Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy. Już jesteśmy na antenie.
Halo?
Kto się zadzwonił? Szczęść Boże.
Ryszard Zabrze mówi.
Witam.
Ja chciałbym tu zasygnalizować taką pewną sprawę. Mianowicie mam dwójkę dzieci na studiach, prawda? No i ku mojemu zdziwieniu jest to takie miasto akademickie w Polsce, znane zresztą w Polsce miasto, gdzie student jest tylko do 22, a od 22 do 5 już nim nie jest, ponieważ jeżeli w tym czasie się porusza środkami komunikacji miejskiej, nie obowiązują go już zniżki. To jest bardzo dziwne, bo to chcę nawiązać do tego tekstu, że prawda, promujemy pewne rzeczy, no ale pewne rzeczy budzą we mnie zdziwienie. W zasadzie to tylko tyle chciałem zasygnalizować. No, szczęść Boże, kłaniam się, przełączam się na radio.
Szczęść Boże, panie Ryszardzie.
Tak, dla mnie to też jest zdumiewające. Dowiaduję się o tym naprawdę ze zdumieniem, że można tak w czasie oddzielać, kiedy ktoś jest studentem, a kiedy jest traktowany inaczej. No ale to są czasami jakieś takie trudne do zrozumienia decyzje władz lokalnych. Miejmy nadzieję, że odpowiednie interwencje chociażby uczelni w tym mieście doprowadzą do sensownych zmian.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Witam pana profesora, pana ministra, ojca prowadzącego audycję również. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Kto się
dozwonił? Bardzo jestem wdzięczna za te audycje, które państwo prowadzicie. Chciałabym również niezwykle podziękować panu profesorowi za tą informację, którą jestem mile zaskoczona, fantastycznym pomysłem rozdzielenia tych studiów na licencjat, który by, powiedzmy, dawał możliwość studiowania ogromnej ilości młodzieży, a na dodatek zasilał, jakbyśmy powiedzieli, w fundusze uczelnie. Po czym następny etap, gdzie dokonywany byłby taki dobór młodzieży, która jest ambitna i chce dalej osiągnąć wyższy nieco stopień, czyli magisterium. Fantastyczny pomysł. Chciałabym również ustosunkować się do takiej wypowiedzi związanej z aktualnym procesem kształcenia i dostawania się na studia, a więc z nowymi maturami. No i zarówno ja byłam osobą, która pracowała na uczelni, bo na Akademii Medycznej tu na Uniwersytecie Gdańskim, a równocześnie teraz pracowałam ostatnio jako członek komisji maturalnej, proszę mi wierzyć, że aktualne matury nie są gorsze, a stawiają dużo wyższe wymagania młodzieży. Że młodzież na niektórych kierunkach, no takich, nie takich jak Akademia Medyczna, ale innych uniwersyteckich, też naprawdę reprezentujących bardzo dobry poziom, na pierwszym, drugim roku nie uczy się. Nie uczy się nie dlatego, że ona jest mało inteligentna. Nie, oni po prostu szczerze mówią, że no po prostu nie są, nie ma wymagań i oni będą robili wszystko, żeby minimalnym kosztem zaliczać studia. I tutaj jest, powiedzmy, wydaje mi się, problem. No ale myślę, że to rozwiązanie typu rozdzielenie licencjatu i potem studiów magisterskich no, będzie jakimś bardzo mądrym posunięciem. Dziękuję bardzo. To byłoby wszystko.
Ja dziękuję za pochlebną ocenę pomysłu. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś go wprowadzi. Co do tego natomiast, czy młodzież się uczy, czy nie uczy, no to trzeba powiedzieć tak, że można pewne postawy odpowiednio pobudzić u młodzieży, ale trzeba mieć również na uwadze, że ten niebywały w historii naszego kraju skok liczbowy studentów, przecież myśmy osiągnęli w pewnym momencie poziom około 2 milionów studentów. Obok Niemiec należymy do tych krajów, które mają liczbowo najwięcej studentów, zwłaszcza w proporcji do liczby mieszkańców. Niestety tak bardzo szybko i dynamicznie w tak krótkim czasie nie wzrosła liczba nauczycieli akademickich, którzy mogliby zapewnić należytą opiekę dydaktyczną i to się niestety nie może nie odbić także na poziomie nauczania, zwłaszcza na tych najbardziej masowych kierunkach.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się dodzwonił?
Bogdan z Małopolski.
Witamy pana Bogdana.
Jestem bardzo wdzięczny za tę audycję. Jest to bardzo mądra i potrzebna audycja, a zwłaszcza, żeby no, nie tylko młodym, ale i starszym ludziom uświadomiła, jak ważna jest właśnie sprawa nauki w narodzie, że tak powiedzmy. I ja chciałem zwrócić uwagę na jedną sprawę, że właśnie na badania naukowe, że same badania naukowe to jest jeszcze nie wszystko, że jeszcze potem wynik tych badań trzeba, że tak powiem, umieć je może nie sprzedać, ale przekazać je ludziom, którzy, czy instytucjom, czy zakładom, czy przedsiębiorstwom, czy nawet ludziom prywatnym, którzy wdrożą potem te właśnie badania. I tu jest właśnie według mnie duży problem, że no nie sztuka wydać wielkie pieniądze na badania, jak potem one no gdzieś tam może trafią do szuflad i tak dalej. I tu się kłania właśnie rola rządu polskiego, która powinna, rząd powinien współpracować właśnie z przedsiębiorcami, z instytucjami i tak dalej, żeby potem nawet ukierunkowywać pewne rodzaje badań, robić jakieś badania gospodarcze, na przykład które powinny być badania w pierwszej kolejności, na przykład robione, które są ważne po prostu dla naszego kraju, które by pozwoliły, że tak powiem, nasz kraj no gdzieś tam podnieść o poprzeczkę wyżej. I to jest no, bardzo, bardzo istotne, bo ja też jestem pracodawcą, mam zakład i przyjmuję no, wielu młodych ludzi do pracy. No, powiem tak, że wykształcenie rzeczywiście jest czasami no, bardzo żenujące tych ludzi, pomimo, że to są ludzie, którzy ukończyli wyższe studia. Ale to już pomijam to. Tylko nie ma tego potem jakby współgrania instytucji naukowych właśnie z nami przedsiębiorcami. Bo ja niejednokrotnie chciałem tam powiedzmy wzbogacić wiedzę, jakiś produkt udoskonalić i tak dalej. I nie bardzo mam się gdzie zwrócić, że tak powiem. No. Z reguły profesorowie czy wykładowcy na uczelniach no jeżeli ich prosiłem o takie rzeczy, no, no wiadomo, no ci panowie zarabiają mniej, czy panie mniej lub więcej, no i raczej no chcą to robić, że tak powiem, sami, że tak powiem, no bez tego wsparcia instytucjonalnego, no. Tak, to tylko tyle chciałem zaznaczyć. Dziękuję bardzo.
Panie Bogdanie, bardzo dziękujemy panu, z Panem Bogiem.
Tak, to co pan powiedział, to jest jedno z kluczowych zagadnień w dziedzinie systemu badań naukowych, w systemie badań naukowych, ten transfer nowych technologii, wyników badań naukowych do gospodarki. Tu potrzeba jest wiele zmian prawnych, zmian instytucjonalnych, zmian. Dość powiedzieć, że właśnie to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które ja powołałem w 2007 roku, to właśnie jest taka instytucja, która między innymi powinna się zajmować tym partnerstwem nauki z gospodarką, instytucji badawczych z instytucjami naukowymi. To jest bardzo trudna droga, trudne zadanie. Trzeba to inicjować, trzeba to robić. No i ja mam nadzieję, że powoli będziemy się starali to robić, ale prawda jest taka, że dzisiaj to jest jeszcze często tak, iż partner naukowy nie wie, że ma partnera, który go poszukuje po stronie gospodarki i odwrotnie. To kojarzenie to też wymaga pewnych zmian instytucjonalnych. No to kłania się raz jeszcze słabość tego naszego systemu, ta słabość organizacyjna, która nie potrafi znaleźć właściwych ścieżek tego transferu nauki do gospodarki i przenoszenia informacji z gospodarki do nauki, jakie problemy warto podejmować, na które ktoś czeka, gdzieś jest zainteresowany jakąś współpracą. A państwo bezspornie w tym obszarze powinno spełniać rolę mecenasa, chociażby dlatego, że to leży w interesie państwa i to po pierwsze taka współpraca, po drugie dlatego, że w tych dziedzinach istnieje duże ryzyko finansowe, którego często niewielkie podmioty gospodarcze, czy nawet uczelnie, czy instytuty nie są w stanie same udźwignąć i na wypadek niepowodzenia to grozi tym instytucjom, grożą poważne konsekwencje, nie mówię o karnych, ale chociażby o gospodarczych. No i to ryzyko to jest właśnie sprawa państwa i dlatego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powinno to inicjować, ale całe to otoczenie prawne i finansowe i instytucjonalne powinno być dostosowane do tego, żeby ten transfer mógł być rzeczywiście skuteczny i żeby on stał się jakąś codzienną praktyką. Doświadczenia krajów pod tym względem przodujących, rozwiniętych powinny być u nas bardzo uważnie obserwowane i kopiowane.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy.
Szczęść Boże. Wojtek z Centralnej Polski. Ja chciałbym zwrócić na to, o czym też profesor przed chwileczką mówił, na polega w Polsce problem w tym, że nie ma odpowiedniego wyczucia i wolności w Polsce i konstrukcja państwa od 89 roku jest taka, że dławi polskie społeczeństwo, naukę i gospodarkę. Że dławi to jeszcze powinno mieć wyczucie w tym, co robi, bo to rzeczywiście wszystkie działania noszą ze sobą jakieś ryzyko. I tu chciałem się odwołać do marszałka Piłsudskiego i Mościckiego. Tu zacytuję. Piłsudski prezentował nowego prezydenta Mościckiego w parlamencie i tu cytat. Piłsudski prezentował nowego prezydenta jako człowieka niezwiązanego z żadnym obozem politycznym i posiadającego umysł nie dający się wepchnąć w ramy doktryn, a specjalnie w ramki malutkich doktrynek, ciasnych formułek i jeszcze ciaśniejszych prawidełek, jakimi ludzie tak chętnie krępują i siebie, i tych, którzy muszą pracować nad większymi zagadnieniami. I kończąc ten cytat, to Ignacy Mościcki, będąc prezydentem Polski, jednocześnie naukowcem, po prostu był taką wybitną postacią, która połączyła, Piłsudski umożliwił Mościckiemu działanie w Polsce, a Mościcki zrobił wspaniałe rzeczy jako człowiek związany, wybitny naukowiec, związany z nauką i z polityką. Także ja tutaj się odnoszę do tego, co się dzieje w Polsce i w Radiu Maryja. Były odwierty, były pieniądze przyznane. Ktoś dla swoich doktrynek i formułek po prostu zamknął te dotacje, a byłyby kolejne działania, kolejne możliwe pieniądze, inicjatywy dobroludzkie i dobrogospodarcze i dobropolityczne. A tak tego nie ma. Jeżeli tacy politycy będą rządzili w Polsce, to teraz mamy praktycznie wyż demograficzny. W związku z tym jest naprawdę olbrzymia siła do wykorzystania, tylko po prostu trzeba ją chcieć wykorzystać i dać jej swobodnie funkcjonować. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Wojtku. Oddajemy głos panu profesorowi.
No tak, trudno coś dodać do tego komentarza. Jest jasny. Ja się z nim zgadzam. Powinniśmy mieć, zwłaszcza ludzie związani z nauką, z badaniami naukowymi, tę śmiałość, tę wizję badawczą, odwagę podejmowania trudnych zadań, śmiałych zadań i tę pewność, że mecenat państwowy stoi za nimi i że pomaga w pewnych śmiałych przedsięwzięciach, a że polityka nie będzie się tutaj mieszać, tylko że właśnie sami uczeni, oceniający specjaliści, wartość projektów naukowych będą decydować, czy one zasługują na realizację, czy nie zasługują.
Następny telefon, Radio Maryja, prosimy. Jesteśmy na antenie, prosimy bardzo. Radio Maryja. No niestety ktoś... Nie...
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dozwonił?
Kamil.
Witamy Cię, Kamil.
Ja na początku chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić księdza prowadzącego i babcię.
No myślę, że... No odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Leszek z Oliwy.
Witamy pana Leszka.
Pozdrawiam ojca Zdzisława i pana profesora. Ja króciutko powiem, ale sprowokowała mnie do zatelefonowania ta pierwsza słuchaczka z Warszawy, która ubolewała również nad brakiem kontynuacji wychowania w dalszej edukacji, a wspomniała także o wycięciu pewnych lektur bardzo istotnych i padły tu słowa nieboska komedia. Mnie tak dotknęło, że sięgnąłem natychmiast po pewną książkę i niech mi będzie wolno zacytować króciutki cytat i na tym zakończę. Otóż w nieboskiej komedii nie tylko padają na koniec te wspaniałe słowa Galilei Vicisti, prawda? Ale jest jeszcze coś innego, jest ostrzeżenie przed ogromnym zagrożeniem dla nas wszystkich, i wskazanie na kierunek, skąd ono może przyjść. Otóż mój dobry nauczyciel w swojej książce Mojemu narodowi pod rozwagę napisał tak. Trzeba się liczyć poważnie z tym, że Unia Europejska przygotowywana jest po opanowaniu Polski do wszczęcia otwartego prześladowania Kościoła jako przeszkody na drodze do realizacji superateistycznego tak zwanego społeczeństwa otwartego, według koncepcji Bergsona, Popera i Sorosa. Byłoby to sfinalizowanie zadania postawionego przed socjalkomunizmem, które tak trafnie opisał Zygmunt Krasiński w Nieboskiej Komedii. Mówi Przeszta. Cieszmy się, bracia moi. Krzyż, wróg nasz podcięty, zbutwiały, stoi dziś nad kałużą krwi. A jak raz się powali, nie powstanie więcej. Odpowiada mu chór Przesztów. Przed wiekami wroga umęczyli ojcowie nasi. My go na nowo dziś umęczym i nie zmartwychwstanie więcej. I kończy Przeszta. Chwil kilka jeszcze. Jadusz mi kropel kilka jeszcze, a świat nasz. Nasz, o bracia moi. Koniec cytatu. To jest memento. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Leszku. Pozdrawiamy. Prosimy, panie profesorze.
O. Na pewno warte przypomnienia. Ja myślę, że jeżeli tak bezpośrednio odnieść do Unii Europejskiej, to może byłoby zanadto przesadne, ale musimy mieć świadomość o tej dominacji pewnych tendencji antychrześcijańskich, ja to nazywam kulturą antychrześcijańską dzisiaj w Europie, i przejawy takiej kultury, takich postaw w pewnych działaniach, w pewnych programach Unii Europejskiej widać. Polska tam obecna i inne kraje chrześcijańskie tam obecne, moim zdaniem w końcu się kiedyś obudzą i zaczną mówić innym językiem i mogą nie dopuścić do tego, żeby Unia Europejska z pożytecznego projektu współpracy, zwłaszcza gospodarczej, na której Polska również może skorzystać i powinna skorzystać, przekształciła się w instrument oddziaływania ideologicznego, sprzecznego z kulturą chrześcijańską i naruszającego interesy narodów.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojca prowadzącego i pana profesora. I chciałbym...
Kto się dodzwonił? Można się przedstawić.
Bogusław z Wrocławia.
Witam.
Chciałbym powiedzieć, że pan profesor bardzo optymistycznie widzi większość spraw dotyczących nauki i badań. Ja myślę, że jeśli chodzi o badania, o nakłady na badania, to właśnie z danych dostępnych wynika, że bardzo małe są nakłady na badania w Polsce. No i zresztą nie dziwi to, bo są po prostu większość znaczących gałęzi przemysłowych i zakładów w rękach raczej zagranicznych. No a tamtym właścicielom nie opłaca się w Polsce robić tych badań, tylko mają swoje laboratoria w swoich krajach. I druga sprawa, jeśli chodzi o studentów, czy już w zasadzie absolwentów, którzy wyjeżdżają za granicę. No ja też tak nie widzę tego optymistycznie, ponieważ wykształcenie właśnie kosztuje dość dużo, a właśnie taki kraj jak Niemcy na przykład bardzo oczekują na Polaków wykształconych. To dobrze, że jeżeli by było tak, że wyjeżdżają właśnie ci młodzi wykształceni Polacy właśnie za granicę i tam jeszcze właśnie pogłębiają swoją wiedzę i wracają. No ale ja myślę, że jednak większość ich pozostaje. I czy nie warto by było pomyśleć o jakichś takich procedurach, o jakichś, jak kiedyś chyba były też i weksle, że jeżeli po prostu ktoś nie wraca, a tutaj przecież wykształcił się, to po prostu jakieś opłaty czy coś takiego po prostu stosować właśnie za to. Żeby właśnie tak nie na darmo po prostu kształcić tu w Polsce młodzież, która po prostu później też i nie oddaje naszemu krajowi. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy.
No tak, to co pan powiedział, to już występowało w innych wypowiedziach i moich komentarzach. Niewątpliwie tak jest, że dowodem na atrakcyjność naszego środowiska naukowego i na wysoki poziom kształcenia, oczywiście ja nie mówię o tej całej masie studenckiej, ale jednak o tym, że potrafimy wśród tych wielu tysięcy studentów, prawie 2 milionów studentów, wykształcić pewną elitę, która jest przedmiotem zainteresowania nawet innych laboratoriów, instytucji badawczych. Wielkie przedsiębiorstwa, koncerny umieszczają nawet swoje laboratoria badawcze w Polsce, co zresztą przyczynia się do tego, że ci ludzie nie wyjeżdżają za granicę. Więc to tylko poświadcza, że potrafimy dobrze kształcić, ale niedorozwój naszego systemu naukowego, jego błędy strukturalne sprawiają, że nie jesteśmy w stanie zatrzymać wszystkich zdolnych, wybitnych, młodych, zwłaszcza uczonych, którzy zechcieliby zostać w Polsce i żeby dla nich znalazło się atrakcyjne zajęcie. Pewno, że najbardziej idealnie to by było wtedy, gdyby nasza młodzież jeździła za granicę tylko po to, żeby doskonalić się naukowo i żeby potem wracała. Myślę, że należy rozważyć najpierw wszystkie te nieprzymusowe, nierestrykcyjne formy zaradzenia tej tendencji, bo przymus nie jest dobrym narzędziem w stosunkach naukowych. Potrzebna jest, jak widzimy z tej rozmowy, bardzo dla mnie pouczającej z tych różnych wypowiedzi, tak wielu bardzo, dziękuję za również za miłe słowa pozdrowienia i miłe opinie co do niektórych spraw przynajmniej. To daje wiele do myślenia i to wskazuje raz jeszcze na to, z czym ja tu przyszedłem do studia i chciałem to przekazać, że Polsce potrzebna jest taka całościowa, docelowa wizja systemu szkolnictwa wyższego i systemu badań naukowych. Nie możemy osiągnąć wiele poprzez jakieś doraźne, cząstkowe, punktowe zmiany, które ze sobą nie są zharmonizowane i nie stanowią właśnie tego konsekwentnego marszu w kierunku jakiegoś celu, docelowego systemu. Powtórzę raz jeszcze, my nie musimy tu wymyślać prochu. Widzimy, obserwujemy, jak organizują system badań naukowych, jak finansują swoje badania, jak organizują swoje uczelnie inne kraje bardziej rozwinięte. Więcej, mamy pewien wspólny wzorzec, pewną wspólną platformę, którą jest karta bolońska, pewien model trójstopniowego, trójszczeblowego kształcenia młodzieży w Europie, który jest zaaprobowany szeroko w Europie, nie tylko przez państwa Unii Europejskiej, i to powinniśmy starać się wdrażać w naszym systemie. Jedno jest pewne, że nikt nie poddaje wątpliwość tego tytułowego sformułowania naszej dzisiejszej audycji, że badania naukowe spełniają kluczową rolę w rozwoju cywilizacji. One mogą zapewnić Polsce, naszej ojczyźnie, godne miejsce wśród narodów świata. Jeżeli potraktujemy badania naukowe, wydatki naukowe, system naukowy z taką odwagą i z taką śmiałością, z taką determinacją, jak to zrobiły niektóre inne kraje w Europie, też znajdujące się w trudnym momencie swojej historii, przed którymi stawały podobne wyzwania jak nasze, tylko trzeba tę politykę śmiało, konsekwentnie, rozsądnie i przez dłuższy czas realizować. Jeżeli innym się udało przy takiej polityce osiągnąć zamierzone cele, to i nam się to na pewno uda. Trzeba tylko wiary, pewnej wizji i konsekwencji jej realizowania.
Panie profesorze, no jest nam troszeczkę smutno, że ten czas się wypełnił, ale tak na koniec jeszcze naszym czcigodnym, szanownym gościom dajemy tę możliwość też i pozdrowień. To też szczególna nie tylko okazja, by od strony fachowości powiedzieć, ale może ktoś się ucieszy z tego pozdrowienia pana.
No, ja ministra. Przede wszystkim pozdrawiam tych wszystkich ludzi, którzy współpracowali ze mną, dzięki których obecności i współpracy w moich rządowych funkcjach, rektorskich funkcjach, no, kształtowała się pewna moja wizja szkolnictwa wyższego, systemu badań naukowych, moje dojrzewanie w tej dziedzinie. Bardzo wiele zawdzięczam tutaj różnym osobom i o nich należy wspomnieć. O nich teraz myślę. Bardzo wielu tych ludzi było. Ja chciałbym powiedzieć, że wyrażam się także tutaj w ich imieniu, bo wiem, że tak jak ja myślę, nie sam jeden tak myślę. Nieraz dawali tego wyraz, temu wyraz rektorzy uczelni, z którymi się spotykałem, dla których miałem wiele szacunku. Wszyscy oni byli przeniknięci tą troską o polskie uczelnie, polskie uniwersytety, o polski system badań naukowych. I wszyscy byliśmy ożywieni tą patriotyczną myślą, że dzięki swoim wybitnym uczonym, dzięki swoim studentom, dzięki swoim uniwersytetom Polska jest kimś ważnym, znaczącym na mapie świata. Jeżeli nie udaje nam się tego jeszcze dostatecznie dobrze uwydatnić, to z różnych powodów, często obiektywnych, jak na przykład to, że za mało publikujemy wyniki swoich badań w języku światowym, czyli angielskim, no bo takim języku będą tylko nas czytać, a nie po polsku, jak i wiele innych jeszcze przeszkód instytucjonalnych, które sprawiają, że my nie możemy się przebić z tym, co mamy wartościowego i dobrego do świata. No i że wiele takich postaw i wiele takich osób, które istnieją w naszym środowisku, w środowisku akademickim, w środowisku naukowym, każe mi myśleć z wielkim optymizmem, że te wielkie, wspaniałe wyzwania, które stają przed nami w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nauki, zostaną kiedyś w pełni zrealizowane.
Bardzo dziękujemy panu profesorowi. Przypominam, że gościem rozmów niedokończonych rola badań naukowych w rozwoju cywilizacji był pan profesor dr Michał Seweryński, w latach 2005-2007 minister edukacji narodowej oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego. Szanownemu gościu, bardzo gościowi dziękujemy za to przybycie, za ten trud dzielenia się też z naszymi słuchaczami, a wszystkim słuchaczom bardzo dziękujemy za wasze telefony, za to trwanie z nami na audycji. Już za chwilę wypłyń na głębię rozważania o duchowości, które prowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski.